uśmiechem na twarzy.
Ryszard Rynkowski śpiewał, że spośród różnych zwierząt, które lubią psocić, najbardziej psoci kot. O psotach traktuje też dzisiejsze opowiadanie dla dzieci. Opowiadanie prawie detektywistyczne, gdyż chodzi w nim o znalezienie psotnika. Proszę posłuchać, kto się nim okazał. Maria Julia Zaleska, żywa lalka. Pawełku, czy to ty ruszałeś moją lalkę? Też? Pytałaś mnie o to już wczoraj. Nadzwyczajne, westchnęła dziewczynka. Nic nie rozumiem. A co się tam znowu stało? A stało się, że Basia, moja laleczka, jest ubrana. Więc? Zostawiłam ją dzisiaj rano w kołysce w jednej koszulce, a teraz jest w tej oto sukience. To mówiąc, dziewczynka pokazywała pulchnymi rączkami śliczną sukienkę. Bredzisz, siostrzyczko. Siostrzyczka, zmieszana zupełnie, nic już nie odrzekła i pogrążona w zadumie odeszła drobnymi kroczkami szukać swoją mamusię, potem staruszkę nianie Marynie, a potem ogrodnika. Wszystkim zadawała to samo pytanie. Wszyscy jednak odpowiadali, że mają pilniejsze sprawy niż zabawa lalkami. Co począć? Wszyscy byli zdania, że Helenka nie pamięta, co robiła rano. Zapewne sama ubrała laleczkę, a teraz zapomniała o tym. To mniemanie doprowadzało dziewczynkę do rozpaczy. Wszak była pewna, że nie ubierała lalki. Zmartwiona niezmiernie namyślała się chwilkę. Potem cichutko, na paluszkach, zbliżyła się do drzwi prowadzących do gabinetu tatusia i zastukała. Trudno sobie wyobrazić pana Dębskiego, radcę ministerialnego, zajętego tak zwykłą sprawą jak koszulka i toaleta lalki. A jednak radca słuchał uważnie, o co chodzi jego córeczce. Mój tatusiu, czy nie ruszałeś mojej lalki? Nie śmiałam zapytać ciebie o to wczoraj, bo wczoraj już, Basie, ktoś ruszał. Ale dzisiaj to tak coś nadzwyczajnego, że trzeba, żebyś wiedział, co się dzieje. I dziewczynka opowiedziała o kołyseczce, o koszulce i ubraniu lalki. Ty, tatusiu, jesteś radcą ministerialnym, zajmujesz się sprawami całego państwa, więc na pewno łatwiej przyjdzie ci wykryć prawdę niż twojej małej córeczce. Nikt nie bierze moich kłopotów poważnie. Wszyscy utrzymują, że to ja sama ubrałam Basię, ale upewniam cię, tateczku, że nie. Jej miła twarzyczka zmieniona ogromnie rozczuliła pana Dębskiego, który jednak nie dał tego po sobie poznać. Więc dobrze, panieneczko, rzekł poważnie, przeprowadzimy śledztwo. Przy tych niezrozumiałych słowach Helenka, już nieco uspokojona, szeroko otworzyła zdumione oczęta. Czy tatuś traktuje sprawę poważnie, czy też bawi się jej kosztem? Dziewczynka nie wiedziała. W każdym razie byłaby to zupełnie nowa i ciekawa zabawa, niepodobna do zwykłych zabaw dziecięcych. Przeprowadzimy śledztwo, rzekł poważnie tatuś, a teraz może panienka już odejść. Dobrze, odparła dziewczynka cichutko i nieco zmieszana skierowała się ku drzwiom, kiedy usłyszała głos. Chodź, kochanie, ucałuj swego tatusia. Helenka jednym skokiem usadowiła się na kolanach ojca i obejmując go za szyję, szepnęła do uszka. Doprawdy przeprowadzisz śledztwo? Ależ naturalnie, moje kochanie, rozwiążemy tę zagadkę. Obiecuję ci solennie. Działo się to na letnisku w mieszkaniu wynajętym na lato. Dom był wygodny, otoczony ładnym, wielkim ogrodem. Lewa strona była szczelnie ogrodzona, zaś po prawej mieszkał stary oryginał, unikający ludzi samolub, kochający tylko swoje najróżnorodniejsze zwierzątka. Pobyt na letnisku był prawdziwym odpoczynkiem. Mieszkano przy oknach otwartych, nie obawiając się złodziei. Wszyscy w całej pełni korzystali z lata. Dobra Marynia, którą nazywano nianią, gdyż wyniańczyła mamusię dzieci, była jedyną istotą, która tutaj wciąż pracowała. Miała ona upodobanie do leczenia wszystkich. Za kaszle kto już, niania niesie ciepłe mleczko. Przemoczy ktoś nogi, niania w tej chwili wydostaje filcowe pantofle. A jeśli, broń Boże, zadraśnie kto rękę i skaleczy, niania wnet wydostaje całą swoją apteczkę. Dobra staruszka cierpliwie znosiła drwiny pana Dębskiego, który żartował z jej zabiegów lekarskich. Nazajutrz obudziła się Helenka z bólem uszka. Było to prawdopodobnie nieznaczne przeziębienie. Marynia szybko zawiązała opaskę wokoło milusiej twarzyczki. Och, moja nianiu, jak można dzisiaj myśleć o mojej chorobie? Niania wie dobrze, że dzisiaj tatuś rozpoczyna śledztwo. Jest to pilniejsze niż wszystko inne. Ale to tatuś, a nie my. Jak to? Ależ mamy moc pracy. Trzeba poprosić tatusia, mamusię, Pawełka i pokazać wszystkim, że Basia leży w kołysce. Następnie zamkną drzwi na klucz i wszyscy pójdą. Wrócą zaś przed śniadaniem i zobaczą, co robi Basia. Tak, to komplikuje sprawę, odparła niania, zawiązując mocniej opaskę. Wszystko potem odbyło się, jak mówiła Helenka. Świadkowie stwierdzili, że lalka jest w kołysce i powrócili do swoich zajęć. Helenka była bardzo podniecona, Pawełek zaniepokojony, a pozostali obojętni, gdyż byli starsi i musieli dać przykład spokoju. Wybiła 11:30, pół do 12:00, nadeszła pora. tatuś obojętnie wkłada klucz do zamku, mamusia śmieje się, Pawełek ma wygląd zdecydowany na wszystko. Marynia zaciekawiona stoi na końcu, natomiast Helenka, widać tylko jej wielkie, rozszerzone oczy, a małe usteczka zwęziły się jeszcze bardziej ze wzruszenia. Otworzono drzwi. Niemożliwe, rzekł tatuś. Zawołała mamusia. Nadzwyczajne, krzyczał Pawełek. Teraz uwierzą, z uniesieniem oświadczyła Helenka. To chyba sprawa diabelska, westchnęła Marynia. Nie ulegało wątpliwości, że Basia stała ubrana i rzecz nie do uwierzenia, miała opaskę na uchu jak Helenka. Wszyscy otoczyli lalkę i pan Dębski, radca ministerialny, zamyślił się nad tą zabawką jak nad sprawą państwową. Jutro, rzekł, ogrodnik będzie pilnował wejścia. Zamknę okna. Prawdopodobnie ktoś wszedł przez okno. Nazajutrz powtórzyła się cała ceremonia. 11:30 otworzono drzwi. Szyba była rozbita, a Basia znikła wraz ze swoimi sprzętami. Ogrodnik oświadczył, że stał na straży przez 2 godziny i nie widział, ażeby kto wchodził. To było niepojęte. Zajrzano do wszystkich kątów i nic a nic dano za wygraną. 11:30 powrócono na śniadanie, kiedy pan Dębski przypadkowo spojrzał na okno oświetlające pralnię w suterynach i parsknął śmiechem. To zabawne. Chodźcie, chodźcie wszyscy i niania także. I patrzcie. Lalka siedziała na oknie i dziwne stworzonko, uczesane jak Marynia, podawało jej filiżankę z herbatą, którą mieszało swoim czarnym, brudnym palcem. To była mała małpeczka, bardzo zabawna, która opiekowała się lalką jak niania Helenką. Okazało się, że małpeczka nazywa się Koko, należy do starego dziwaka, który mieszkał w willi na prawo. Wzruszeni przywiązaniem Koko do Basi i ze względu na to, że Koko bawiła wszystkich, państwo Dębscy kupili małpeczkę, która dotychczas żyje szczęśliwie, a dzieci często opowiadają historię żywej lalki. Po tym wszystkim wypada jeszcze dodać, że autorka opowiadania o Helence i jej lalce to Maria Julia Zaleska, która żyła w latach 1831-1889.
Różowe moje spodeczki, kwieciste filiżanki, leżące na brzegu rzeczki, tam, kędy przeszły tanki, wietrzyk nad wami po lata, puchy z pierzyny roni na czarny ślad, opada złamanej cień jabłoni, ziemia, gdzie spojrzy zasłana bryzgami kruchej piany. Niczego mi, proszę pana, tak nie żal jak porcelany. Niczego mi, proszę pana, jak porcelany. Zaledwie wstanie jutrzenka, ponad widnokrąg płaski, ziemia stęka, maleńkich spodeczków trzaski. Sny majstrów drogocenne, pióra zamarzłych łabędzi. Idą wróczaje podziemne i żadnej o nich pamięci, więc ledwo zerwiesz się z rana. Mijasz to zadumany. Niczego mi, proszę pana, tak nie żal jak porcelany. Niczego mi, proszę pana, tak nie żal jak porcelany. Równina do brzegu słońca, miazgą skorupek pokryta, ich warstwa rzeźko chrupiąca pod mymi butami zgrzyta. O, świecidełka wy płonę, co radowałyście barwą. Teraz, ach, zaplamione brzydką, zakrzepłą farbą. Niczego mi, proszę pana, tak nie żal jak porcelany. Niczego mi, proszę pana, tak nie żal jak porcelany.
W ramach przejścia do części dla dorosłych Monika Węgiel śpiewała piosenkę o porcelanie. Wiersz Czesława Miłosza, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, przyznanej mu w 1980 roku. Poeta urodził się 30 czerwca 1911. Przypomnę nie tyle jego życiorys, co kilka utworów w wersji śpiewanej.
Przyjdę, na pewno przyjdzie.
Leć niżej, słodki Rydwanie, śpiewali Wojciech Czerwiński i Zuzanna Zazulin. Proponuję teraz fragment Traktatu Moralnego, utworu, który Czesław Miłosz napisał w 1947 roku w Waszyngtonie. Śpiewa Grzegorz Bukowski.
Gdzież jest poeto ocalenie? Czy coś ocalić może ziemię? Cóż dał tak zwany świt pokoju? Ruinom trochę dał powojów, nadziejom gorycz, sercom skrytość, a wątpię, czy obudził litość. Oto twój świat, on jest na szali. Politycy grę już przegrali. Po przyszłościowej cóż iluzji, jeżeli dniom codziennym bluźni. Zbyt wieleśmy widzieli zbrodni, byśmy się dobra wyrzec mogli. I mówiąc, krew jest dzisiaj tania, zasiąść spokojnie do śniadania. Epoka nasza, czyli zgon, ogromna di liquidacion. Nie wątpię, że jest bardzo zła, lecz wynalazłem ją nie ja. Cywilizacja krwi i łez, la civilisation de Pines. Pośród żarcików anegdotek szlachecki wspominając miodek, chyli się Polska w trudne czasy przed bóstwem wódki i kiełbasy, i przed płaczami i po płaczach po prasłowiańsku się zatacza, i z czkawką licząc swe ubóstwo, racji do chluby widzi mnóstwo. Zjawisko budki jest ciekawe, warto poświęcić mu rozprawę. Ze wszystkich trunków ona jedna dymom zagłady jest pokrewna. W niej miast płonących widać migot, przez cienkie szkło skazańcy idą. Epoka nasza, czyli zgon, ogromna di liquidacion. Nie wątpię, że jest bardzo zła, lecz wynalazłem ją nie ja. Cywilizacja krwi i łez, la civilisation de Pines.
Po tym wszystkim jeszcze Roman Kołakowski i ballada Czesława Miłosza.
Na równinie stoi małe drzewo, pod nim siedzi matka w małym cieniu, obłuskuje jajko na twardą i popija herbatę z butelki. Widzi miasto, którego nie było, błyszczą mury i wieże w południe, na gołębie kołujące stadem patrzy matka, a wraca z cmentarza. Zapomnieli, synku, przyjaciele, nikt z kolegów ciebie nie wspomina. Narzeczona dzieci urodziła i o tobie nie pomyśli w nocy. Zbudowali w Warszawie pomniki, a na żadnym twojego imienia. Tylko matka póki jest pamięta, jaki śmieszny byłeś i dziecinny. Leży Gajcy przysypany ziemią, już na wieki 22-letni. Nie ma oczu, ni rąk, ani serca, nie zna lata, ni zimy, ni wiosny. A co roku huczą w rzekach lody, w ciemnym lesie zawilec rozkwita. Czeremchami napełniają dzbanki, nasłuchują co kukułka wróży. Leży Gajcy nigdy się nie dowie, że warszawska bitwa zeszła na nic. Barykadę, na której umierał, rozebrały popękane ręce. Biegły wiatry niosły pył czerwony, spadły deszcze i słowik zaśpiewał. Pod chmurami krzyczeli murarze, podciągali w górę nowe domy, nowe domy. Mówią, synku, że wstydzić się trzeba, że niedobrej broniłeś ty sprawy. A ja nie wiem, niechaj Bóg osądzi, kiedy z tobą rozmawiać nie mogę.
Zapraszamy do reklamy.